Dzień dobry, Wojtek Szuleciński, witam Państwa. Jak to już właściwie powiedzieć, w każdą sobotę o tej porze rozmawiamy o tym, jak działa świat. Moim gościem jest dzisiaj profesor Jacek Tybinka. Dzień dobry.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
No będziemy próbowali porozmawiać o tym, jak Europa zaczyna działać bez Wielkiej Brytanii i jak Wielka Brytania zaczyna działać bez Europy. Odnoszę wrażenie, że w obie strony jest to na razie proces trudny. Jesteśmy świeżo po szczycie w Bratysławie, czyli takim pierwszym, nieformalnym, no bo jeszcze formalnie bez Wielkiej Brytanii trudno nam obradować. Ale szczycie przywódców europejskich, na którym nie ma premiera Wielkiej Brytanii. Czy to się wtedy łatwiej rozmawia, czy trudniej, tego nie wiem, ale na razie chyba trzeba powiedzieć, że szczyt zakończył się umiarkowanym sukcesem.
No, to zazwyczaj takie komunikaty słyszymy, nawet jeśli przywódcy dawniej wspólnotowi, dzisiaj unijni, nie byli w stanie dojść do porozumienia. Jest to tradycja dyplomatyczna. Jest to rzeczywiście dziwne, chociaż podejrzewam, że dla większość mieszkańców Unii Europejskiej, jeśli nie czyta gazet, nie siedzi w internecie, na stronach, gdzie mamy informacje, to w ogóle tego nie zauważa. Ale jest to dla mnie, jako historyka, politologa, rzeczywiście bardzo dziwne, bo jestem akurat po świeżej lekturze zarówno w Londynie, jak w Ottawie dokumentów dyplomatycznych z lat 70., 80. dotyczących polityki Zachodu w dziedzinie praw człowieka wobec Polski. I ta Wielka Brytania odgrywała bardzo istotną rolę w tej wtedy dziesiątce po 73 roku krajów wspólnot europejskich, które integrowały się przede wszystkim gospodarczo, ale nieformalna współpraca polityczna była wtedy też bardzo silna i bardzo często decyzje dotyczące stosunków wschód-zachód były uzgadniane najpierw tam w obrębie dziesiątki krajów wspólnotowych razem z Wielką Brytanią, a potem dopiero na forum NATO.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że może po prostu powinniśmy zatęsknić za czasami, kiedy relacje międzynarodowe, te Europy, były bardzo proste, no bo był Związek Radziecki, były Stany Zjednoczone i przez dobre 40 lat ta sytuacja była sytuacją konstans. A teraz mamy tak, że raz mamy kryzys gospodarczy, potem uchodźców, a czasami mamy największe kłopoty z tym, że któryś z własnych narodów zagłosował nie tak jak trzeba.
No, ta tęsknota do czasów zimnej wojny czasami występuje po jednej i drugiej stronie dawnej żelaznej kurtyny, ale no, parę lat temu mój kolega z Uniwersytetu Harvardzkiego Mark Kramer napisał taki artykuł bodajże Washington Post o mitach zimnej wojny, no i słusznie wskazał na to, że to jest mit, iż to był czas stabilności. Ta stabilność mogła się w każdej chwili przerodzić, no może poza ostatnim pięcioleciem wojny termonuklearnej. Nuklearną. Także
nie tęsknijmy
za tym, to jest złudzenie spokoju i stabilności.
No to w takim razie wróćmy do tej Wielkiej Brytanii i do tego wszystkiego, co dzieje się także w Unii Europejskiej. Czy to jest w ten sposób, że jeszcze wciąż odnoszę wrażenie, że duża część przywódców europejskich, jak i polityków brytyjskich, ma kłopot ze zrozumieniem i chętnie wyparliby z pamięci ten dzień, kiedy doszło do tego głosowania w Wielkiej Brytanii?
Ma pan absolutną rację, panie redaktorze. No, największym przegranym jest oczywiście były premier Wielkiej Brytanii, czyli David Cameron.
Który... Teraz już możemy powiedzieć tak, że były poseł.
Tak, no bo on zrezygnował z pełnienia funkcji posła do Izby Gmin. No, to był poniekąd jego blef i ustępstwo wobec wyraźnej mniejszości, ale bardzo silnej i głośnej w partii konserwatywnej, tych tak zwanych eurosceptyków. Sądził, że prowadzi to referendum, większość Brytyjczyków zagłosuje za tym, żeby pozostać. No, omylił się, że nie tylko on, no, omylił się o 1,89%. To niby niedużo, no, ale jednak biorąc pod uwagę, że frekwencja była bardzo wysoka, bo około 70%, no to jednak wynik tego referendum, które miało charakter bardziej opiniotwórczy, bo przecież nie mamy w Wielkiej Brytanii instytucji referendum jako instytucji, która...
Boże broń, no przepraszam bardzo, no jakby to ładnie powiedzieć, ja jako historyk mogę powiedzieć tylko tyle, że parlament nigdy by na to nie pozwolił.
Dokładnie tak, no ale teraz mamy sytuację paradoksalną, że ten parlament, o którym pan mówi, został w zasadzie pozostawiony z boku.
Znaczy mamy parlament, który przypomina czasy parlamentu kadłubowego, czyli mówiąc najkrócej, ci, którzy mają inne zdanie, nie mogą głosować zgodnie z własnym przekonaniem.
Sytuacja jest absolutnie paradoksalna, ponieważ gdzieś około 2/3 parlamentarzystów w Izbie Gmin jest przeciwnych wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. I teraz ta jednak no, nie aż tak znacząca większość obywateli, którzy głosowali za, muszą się liczyć ich, z ich zdaniem. Zresztą tu nie ma jakby dyskusji. Wola polityczna i konserwatystów i Partii Pracy jest taka, że no, wyniki tego referendum należy uszanować. No, ale to i tak pozostawia bardzo różne otwarte możliwości, jeśli chodzi o przyszłość. Zresztą no, sam fakt, że Wielka Brytania na razie nie odwołała się w rozmowach na forum Unii Europejskiej do tego artykułu 50 Traktatu o Unii Europejskiej, czyli artykułu, który pozwala rozpocząć procedurę wychodzenia, świadczy o tym, co pan powiedział, że no, jest tam konfuzja i tak na dobrą sprawę chyba wolą poczekać, jak dalej sytuacja będzie się rozwijać. Mówi się, że dopiero na początku, teraz po Bratysławie, że dopiero w styczniu przyszłego roku Wielka Brytania formalnie wystąpi o rozpoczęcie procedury.
Nim zaczniemy rozmawiać o tym, jak wygląda sytuacja wewnętrzna Wielkiej Brytanii, bo o tym chętnie byśmy porozmawiali dzisiaj, to jednak chciałbym jeszcze ten wątek europejski troszeczkę poruszyć, czyli no, taki element, w którym mamy poczucie, jakby to powiedzieć, utraty jednej z kończyn, czyli my Europa. I takie pytanie, jakby to powiedzieć, czy nam będzie zależało na tym, żeby ta Wielka Brytania pozostała jakoś tam z nami, czy też mówiąc najkrócej, tak jak parę dni po tym referendum mieliśmy do czynienia z taką reakcją części polityków europejskich, którzy mówili, dobrze, im tak, ukażmy ich teraz ciężko i głęboko.
No, to było odczucie dosyć zrozumiałe po tej no, wieloletniej grze, jaką brytyjscy politycy, szczególnie partii konserwatywnej, prowadzili z Unią, z wspólnotami, czyli tego eurosceptycyzmu, pozostawania na uboczu, utrudniania ścisłej integracji, jednocześnie no, uzyskiwania mnóstwo korzyści gospodarczych z bycia we wspólnotach i w Unii. Zresztą no, dodajmy, że dzięki Margaret Thatcher w dużym stopniu udało się wprowadzić ten jednolity rynek europejski, którego jesteśmy beneficjentem, my również jako Polska, jako Polacy. No, pytanie pozostaje, dlaczego Brytyjczycy, czy znacząca część ich nie chce dalej czerpać z tego korzyści. Natomiast odpowiadając już na pańskie pytanie, nie macie wątpliwości, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej no będzie, bacząc racjonalnie, już bez tutaj prób ukarania jej, będzie dużą stratą dla jednych i dla drugich. Z punktu widzenia Unii no to jest trzecia gospodarka unijna. To są dwa biliony euro produktu krajowego rocznie. No 62 miliony ludności, no też bardzo ludny kraj. No ale to jest znacząca strata, zmniejszająca potencjał ekonomiczny całej Unii.
Z punktu widzenia Polski i tych krajów, które są beneficjentami tych funduszy europejskich, to warto podkreślić, że 1% podatków to jest to, co trafia do nas, na tak mniej więcej. Wielka Brytania troszeczkę mniej.
Ma jeszcze ten rabat, który pani Thatcher w pierwszej połowie lat 50. wynegocjowała. Zresztą no, on się poniekąd Wielkiej Brytanii wówczas rzeczywiście należał, bo ona cierpiała na skutek wspólnej polityki rolnej, ponieważ tam struktura gospodarstw rolnych jest zupełnie inna niż na kontynencie, we Francji, chociażby w związku z tym, będąc biedniejszymi Brytyjczycy faktycznie więcej wpłacali proporcjonalnie do budżetu wspólnotowego niż Francuzi, Holendrzy czy Republika Federalna czy Niemcy. Ale no, dzisiaj tak na dobrą sprawę to już trochę inaczej wygląda. To nie jest biedny kraj, jeśli możemy powiedzieć o Wielkiej Brytanii, chociaż są oczywiście tam miejsca, które nie są przesadnie zamożne i to tam między innymi głosowano przeciwko pozostaniu w Unii, co jest swoistym paradoksem.
No ja myślę, że za chwilę wrócimy do tego, co dzieje się już no, poza kanałem angielskim, czyli po drugiej stronie i spróbujemy porozmawiać o tym, jakie to wywołało reakcje w samej Wielkiej Brytanii. Przypominam, że słuchacie państwo audycji Jak działa świat. Wojciech Suleciński, za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam też, że moim gościem jest profesor Jacek Tybinka.
Jak działa świat?
Wojciech Suleciński, słuchacie państwo naszej audycji. Moim gościem profesor Jacek Tybinko. Rozmawiamy o Brexicie. No to jeśli już mówiliśmy o tym, co zdarzyło się w Europie, to jednak porozmawiajmy o tym, co dzieje się w Wielkiej Brytanii. Mówiliśmy o tym takim, no jakby to powiedzieć, o konfuzji tego świata politycznego, no ale nowa pani premier, pani Theresa May, jest osobą, która no, powiedziała Brexit to Brexit, czyli powiedziała, że no, będziemy jakby respektować to, co obywatele wygłosowali.
Tak, no podobnie tutaj Partia Pracy, znaczy konserwatyści rządzący i największa partia opozycyjna, czy właściwie ta opozycja i Królewskiej Mości, no zajęły stanowisko, że nie ma mowy teraz o drugim, kolejnym referendum, no i trzeba konsekwentnie podążać tą drogą, którą większość społeczeństwa wybrała. No, premier brytyjska Theresa May dokonała dosyć ciekawego zabiegu, jeśli chodzi o skład nowego gabinetu. O, to dosyć duże zmiany zaszły i szefem brytyjskiej dyplomacji zrobiła Borisa Johnsona, czyli tego byłego burmistrza Londynu, polityka, który no, może nie w ostatniej chwili, ale w takim już dosyć późnym momencie kampanii przed referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie pozostania czy wyjścia z Unii opowiedział się przeciwko premierowi Cameronowi i poparł zwolenników wyjścia. Czyli no,
niektórzy zakładali, że to jest taki polityk, który ma ambicje zostania premierem. Potem się nagle okazało, że jednak Partia Konserwatywna, ona nie jest aż tak bardzo odważna w tych decyzjach kadrowych i Theresa May, która zresztą przecież była raczej zwolenniczką pozostania.
Tak, bezwzględnie.
Została premierem i przyjęto taką formułę właśnie, jeśli większość naszej partii jest, ma tą przeszłość głosowania za pozostaniem, no to nie ukrywajmy tego, ale będziemy wdrażać tę reformę, która oznacza coś zupełnie przeciwnego. Ale to w takim razie, co się dzieje w Wielkiej Brytanii? Znaczy, jak wobec tego wszystkiego opinia publiczna, mówiąc najkrócej, czy coś się zmieniło? Ja pamiętam taki moment, kiedy ci zwolennicy pozostania no właśnie agitowali za kolejnym referendum, albo przypominali o różnych starych obyczajach oraz przypominali o roli królowej, która może powiedzieć, że się nie zgadza. No cała masa rzeczy się działa, taka, która mówiła, jakie są furtki do tego, żebyśmy jednak nie wychodzili z tej Unii Europejskiej. No ale odnoszę takie wrażenie, że pod tym względem mamy do czynienia jednak z politykami, którzy dotrzymują słowa, jak obiecali, to jednak będą wyprowadzać.
Tak, chociaż nie wiem, jak to wyprowadzenie będzie się odbywało i czym się zakończy. Podejrzewam, że do tego jeszcze w naszej rozmowie wrócimy. Znaczy, myślę, że te podziały one pozostają. Trudno powiedzieć, co by się zdarzyło, gdyby dzisiaj ponownie przeprowadzić tego typu referendum. To zróżnicowanie Wielkiej Brytanii, społeczne, wiekowe, regionalne, jeśli chodzi o stosunek do Unii, myślę, się wiele nie zmieniło. Natomiast część tych autorów tego sukcesu wygranej w referendum i wyjścia z Unii chyba było trochę zaskoczonych. No najlepiej o tym świadczy postawa Borisa Johnsona następnego dnia po referendum. Ale żebyśmy do tego nie wracali, warto popatrzeć na to, jak wyglądają wyniki badań opinii publicznej z ostatnich dni. Ja sprawdziłem, jeśli chodzi o poparcie dla partii politycznych. To oczywiście nie oznacza poparcia za czy przeciwko byciu w Unii, ale daje moim zdaniem dosyć ciekawy obraz. No więc konserwatyści, tutaj mamy wahania 38 albo 40%, Partia Pracy 31-34%, czyli to jest zdecydowane jak na warunki brytyjskie prowadzenie konserwatystów, czyli oznacza to, że gdyby doszło do wyborów, no to konserwatyści pod wodzą Theresy May najprawdopodobniej odnieśliby druzgocące zwycięstwo przy jednomandatowym systemie wyborczym. UKIP, gdzie Nigel Farage zrezygnował z przywództwa, no, odniósł zwycięstwo, ale przejęła po nim przewodniczenie tej partii Diana James, czyli tej i tak na dobrą sprawę jedynej, która głosiła hasło, że my chcemy wyjść z Unii Europejskiej, bo konserwatyści byli podzieleni od 9 do 13%. Ale to może się wcale nie przełożyć nawet na jeden mandat przy jednomandatowym systemie wyborczym do Izby Gmin. Z tej prostej przyczyny, że to poparcie jest niewystarczające, żeby w większości, nawet w kilkunastu okręgach zdobyć mandat poselski, o czym ta partia się przekonała w ostatnich wyborach. Czyli mamy tutaj dosyć daleko idącą, powiedziałbym, stabilizację, jeśli chodzi o sytuację polityczną. Oczywiście trudno powiedzieć, co się wydarzy za pół roku, za rok, jak ruszą te negocjacje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. No i też sytuacja gospodarcza może się bardzo różnie rozwijać. Te pierwsze reakcje rynku były przecież dramatyczne. Po części wynikało to z tego, że wyniki badań opinii publicznej wskazywały na to, że większość zagłosuje jednak za pozostaniem.
Czyli mówiąc najlepiej, rynki nie zdążyły skonsumować przed głosowaniem tej sytuacji.
Tak, one to konsumowały, co widzieliśmy w znaczących spadkach wartości funta po Teraz sytuacja się uspokoiła, no ale zobaczymy, co będzie, jak będą dochodziły odgłosy z Brukseli i Londynu o takiej czy innej fazie rokowań.
No właśnie, tutaj o rokowaniach to jeszcze za chwilę chciał, żebyśmy porozmawiali, ale chciałem też troszeczkę, jakby to powiedzieć, zinterpretować to, co dowiedzieliśmy się o sondażach. Czy to oznacza, że tak naprawdę depozytariuszem woli obywateli co do przyszłości Wielkiej Brytanii jest po prostu Partia Konserwatywna i te podziały w łonie pani Partii Konserwatywnej są decydujące do realnego podejmowania decyzji?
Obecnie tak. Do kolejnych wyborów, czyli do roku 2020, tak. Partia Pracy jest dosyć słaba. Znaczy, dużo to już zależy od tego, czym się zakończą wybory, które odbywają się właśnie w Partii Pracy. Przywódcy Jeremy Corbyn, ten lewicowy lider Partii Pracy, który bardzo tak niewyraźnie opowiadał się za pozostaniem w Unii w czasie kampanii przedreferendalnej, za to zresztą był krytykowany przez wielu kolejnych kolegów partyjnych, no dostał tak na dobrą sprawę wotum nieufności od lejburzystowskich członków Izby Gmin. Ale w Partii Pracy mamy sytuację taką. Podobnie jest teraz u konserwatystów, że członkowie partii wybierają lidera. Jeśli ktoś rzuca mu wyzwanie, takie wyzwanie zostało rzucone. Corbyn jednak uznał, że postępował słusznie, że jest dobrym przywódcą i walczy o to przywództwo z mało znanym Owenem Smithem, takim bardziej centrowym politykiem. Podejrzewam, ale oczywiście poczekamy do 21 września, że Corbyn może wygrać, no bo on jest, członkowie partii są zazwyczaj bardziej nastawieni ostro, w tym wypadku lewicowo, i mogą go wybrać.
Co starzy związkowcy decydują.
Tak, co będzie dla partii, co dla Partii Pracy będzie raczej takim no, samobójczym postępowaniem. Także wydaje mi się, że przez najbliższe kilka lat Partia Konserwatywna, o ile nie popełni jakichś znaczących błędów, będzie miała wpływ na to, co się działo.
Ale to w takim razie pospekulujmy, co się dzieje w Partii Konserwatywnej. Czy to jest trochę tak, że był taki czas, kiedy ten podział na eurosceptyków i no, nie powiedziałbym entuzjastów, ale europorealistów, tak bym powiedział, to ten podział w Partii Konserwatywnej miał o tyle znaczenie, że w pewnym momencie pojawił się UKIP, prawda? Który zaczął, jakby to ładnie powiedzieć, odbierać głosy konserwatystom i oni się troszeczkę przestraszyli. Często zresztą odbierać także parlamentarzystów, znaczy mówiąc najkrócej, UKIP żywił się też konserwatywnymi politykami.
To raczej z drugiej albo trzeciej ligi.
To prawda, ale mówię, mechanizm był dość jasny. To
bardzo niebezpieczny dla partii konserwatywnej.
Właśnie. I teraz jest pytanie, czy wynik referendum, to on oznacza tyle, że teraz, żeby być popularnym politykiem konserwatywnym, trzeba stawać się pomału eurosceptycznym i entuzjastycznym wobec wyjścia Wielkiej Brytanii z Europy?
Trudno tutaj o jednoznaczną odpowiedź. To wszystko zależy od tego, z jakiego okręgu wyborczego pan redaktor by startował w wyborach. Jeśli byłby to jakiś okręg w Cornwallii, gdzie rybacy od już dziesięcioleci cierpią na to, że hiszpańscy rybacy wyławiają im wszystko, co pływa w morzach wokół, no to pewnie tak, pewnie ten eurosceptyczny ton byłby jak najbardziej wskazany. Inaczej pewnie już byłoby w Londynie, czy w Oksfordzie, czy w Cambridge, w tych ośrodkach akademickich, gdzie lepiej byłoby jednak być tym konserwatystą prounijnym.
Gdybyśmy mieli jeszcze popatrzeć na tą sytuację polityczną w Wielkiej Brytanii, to ja jeszcze chciałbym zapytać o dwa czynniki. Sam pan profesor powiedział coś o Londynie, to ja powiedziałbym to w takim razie Sadiq Khan. Znaczy, co nowy burmistrz Londynu znaczy na tej mapie? Polityk, który jest no, zupełnie czymś nowym w historii Wielkiej Brytanii, choć z drugiej strony w końcu premierem Wielkiej Brytanii był także Benjamin Disraeli. Czyli mieliśmy do czynienia z politykiem, który no, z innej sfery kulturowej przeniknął do Wielkiej Brytanii i okazuje się być człowiekiem mainstreamu.
No, wybór jego przedstawiciela Partii Pracy, muzułmanina, nie był znowu aż takim wielkim zaskoczeniem. Londyn jest jednak miastem wielokulturowym. Niektórzy już żartują, że to nie jest w ogóle prawdziwa Anglia, że tą prawdziwą Anglię zobaczymy, jak pojedziemy kilkadziesiąt kilometrów dalej, w zależności też w którą stronę, czy na północ, czy na południe. Także ten przykład Londynu jest moim zdaniem niereprezentatywny dla Wielkiej Brytanii. Pamiętajmy, że tam zwolennicy pozostania w Unii zwyciężyli dosyć wyraźną większością. Też oczywiście zależało od dzielnicy, ale generalnie wynik był wyraźnie prounijny. Także ten Londyn jest, znaczy na jego podstawie nie generalizował.
No tak, ale z drugiej strony to jest większość brytyjskiej gospodarki.
Znaczy, no jest to istotny ośrodek, w tym przede wszystkim w dziedzinie usług bankowych. No i tutaj Wielka Brytania będzie miała rzeczywiście duży problem i londyńskie City, jeśli dojdzie do wyjścia z Unii Europejskiej i no, Unia, podejrzewam, że to uczyni, będzie starała się jednak wprowadzić różnego rodzaju ograniczenia dotyczące możliwości działania City już z kraju poza unijnego na rynku unijnym. Zresztą no stąd też przecież nasz wicepremier starał się przyciągać tych bankierów do Warszawy. No ja myślę, że oni jednak wybiorą raczej Frankfurt, Amsterdam, jeśli będą musieli się przenieść, co nie oznacza, że oczywiście znacząca część sfer usług nie trafi do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ale to jest wszystko spekulacja w zależności od tego, jaki ten przyszły układ między Wielką Brytanią a Unią zostanie wynegocjowany.
Ja bym zaryzykował w takim razie stwierdzenie, że mieliśmy do czynienia też z pewnego rodzaju buntem prowincji wobec tego Londynu. Powiedziałbym tak, gdyby nie jeden przykład. No, mamy też jeszcze następny czynnik, czyli Szkocję. Kiedy przybliżało się to referendum, no ten czynnik szkocki zaczynał odgrywać pewną rolę, a po referendum był bardzo głośny. Czy to, że w tej chwili przestaliśmy już słyszeć o nowym referendum niepodległościowym Szkocji i niechęci Szkotów do tego, żeby Wielka Brytania razem ze Szkocją wychodziła z Unii Europejskiej, czy to oznacza, że to się zaczęło normalizować i Szkoci pomału godzą się z faktem, że Brexit to Brexit?
Myślę, że nie, aczkolwiek oni też muszą pamiętać o realiach. No, jeśli popatrzymy na sam wynik, to rzeczywiście w Szkocji tylko 38% głosujących opowiedziało się za wyjściem z Unii Europejskiej, reszta głosowała za. Czyli to jest najlepszy wynik. W Irlandii Północnej 44% za wyjściem, pewnie do Irlandii Północnej, czyli do Ulsteru zaraz wrócimy. W wypadku Szkocji no ta wizja wyjścia z Unii, znaczy nie z Unii Europejskiej, wyjścia ze Zjednoczonego Królestwa i powrotu do Unii Europejskiej, którą szkoccy nacjonaliści malują, jest bardzo piękna. Tylko trzeba pamiętać o tym, że Szkocja nie jest takim krajem mlekiem i miodem płynącym, jak to się Szkotom wydaje. Ona w dużym stopniu żyje dzięki dotacjom z Londynu. Złoża ropy naftowej i gazu no, nie wyczerpią się za rok czy dwa, no ale nowych się tam nie odkrywa. W związku z tym to też jest perspektywa zysków z tego bardzo, bardzo słaba. Zresztą większość tych platform jest przecież w rękach wielonarodowościowych koncernów, a nie Szkotów jako
choć dla Zjednoczonego Królestwa z całą pewnością trzęsieniem ziemi byłoby po pierwsze przestanie być Zjednoczonym Królestwem, bo trudno by już było wtedy tylko, bym powiedział, Irlandią Północną sobie tą nazwę uzurpować, a z drugiej strony, co by to było, gdyby się okazało, że whisky jest już marką europejską, a nie brytyjską.
No to jest racja. Zresztą nie chcę powiedzieć tutaj, mówiąc o tym, że ta perspektywa wyjścia Szkocji ze Zjednoczonego Królestwa nie jest taka prosta i łatwa. Nie chcę twierdzić, że, ona jest jest to niemożliwe. Absolutnie. Szkoci wyraźnie o tym mówili i taka groźba no, za parę lat może być realna. Znaczy ona na pewno będzie to dobry powód do przeprowadzenia kolejnego referendum w sprawie niepodległości Szkocji. I myślę, że ono się zapewne może nie za parę, ale kilka lat jest perspektywą bardzo bliską. No, po zakończeniu negocjacji o wyjściu z Wielkiej Brytanii z Unii zapewne Szkoci się upomną o referendum.
Czy to też tak samo jak w wypadku Londynu jest taka sytuacja, która bardzo zależy od tego, jak to wyjście będzie wyglądało? Czy to jest trochę też tak, że Szkoci po prostu czekali na ten pretekst i ten pretekst po prostu się przydarzył i że Nicola Sturgeon, która jest liderką partii nacjonalistów, po prostu korzysta z tego i jest w tej chwili no, w świetle kamer i może powiedzieć, że ona w imieniu ludu Szkocji z trudem rozumie sytuację, w której musieliby zrezygnować z tych beneficjów, które Szkoci mają w związku z członkostwem w Unii Europejskiej.
Myślę, że to drugie, ale zapewne jeśli doszłoby do wynegocjowania układu, który tak na dobrą sprawę pozostawiałby funkcjonowanie Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej na podobnych zasadach, jak to się odbywa dzisiaj, tyle tylko, że Wielka Brytania formalnie nie byłaby członkiem Unii Europejskiej, no to oczywiście władzom w Edynburgu byłoby wtedy trudniej argumentować, że zostaliśmy postawieni w sytuacji bez wyjścia, nie chcemy być poza Unią. Ale tutaj wchodzimy w sferę dosyć daleko idących spekulacji, no bo trudno naprawdę sobie wyobrazić, jak to porozumienie, o ile dojdzie do zawarcia między Wielką Brytanią a Unią porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii, jak ono będzie wyglądało. Zresztą perspektywa 2 lat na negocjacje to też jest bardzo krótka perspektywa. To przecież z rok zajmie ratyfikacja tego układu przez parlamenty krajów unijnych. Jeszcze wcześniej będzie musiało to przejść przez drogę legislacyjną w samej Unii Europejskiej. No więc były kanclerz Skarbu Wielkiej Brytanii mówił, że to może być 5-6 lat. No więc Anglicy mogą być w takiej, znaczy Brytyjczycy mogą być w takiej sytuacji, że po 2 latach negocjowania nie będzie żadnego porozumienia. To oczywiście nie będzie dobre ani dla Wielkiej Brytanii, ani dla Unii, powiedziałbym nawet i dla całej gospodarki światowej, no bo im dłużej będzie okres niepewności trwał, tym więcej może być bardzo niespodziewanych, niemiłych skoków giełdowych i walutowych.
Na temat tego, co to może oznaczać, to ja myślę, że za chwilę byśmy jeszcze o tym porozmawiali, ale jeszcze kończąc ten wątek szkocki, to trzeba pamiętać jednak, że Szkocja i Irlandia Północna to są jedyne regiony, których pieniądze europejskie jednak trochę wracały do Wielkiej Brytanii.
I
tych pieniędzy trochę też będzie brakowało. Znaczy Londyn będzie musiał to uzupełnić, jeśli ma liczy na to.
Nie wiem z czego.
No właśnie. To jest ten problem, który rzeczywiście się tam zarysował.
Ma pan rację, panie redaktorze. W Irlandii Północnej sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo tam większość katolików głosowała, zdecydowana większość katolików głosowała za pozostaniem. W przypadku protestantów to już było bardziej zrównoważone. Zresztą jedna z partii protestanckich głównych opowiadała się za głosowaniem Leave, czyli za wyjściem, no co jest raczej samobójczym pomysłem, bo dla Irlandii Północnej, pamiętajmy, że pokój mamy tam od roku 1998, te pieniądze unijne były istotnie ważnym dodatkiem, ale to też jest kwestia granicy z Republiką Irlandii. Ta granica, która była przecież bardzo ściśle pilnowana przez wojsko brytyjskie, a po drugiej stronie też przez policję Republiki Irlandii, ona w zasadzie teraz praktycznie nie istnieje. Ten ruch osobowy jest bardzo swobodny. Jeśli doszłoby do sytuacji takiej, że Wielka Brytania wyjdzie z Unii, no to będzie problem, co z tym zrobić, jak ukrócić przemyt, to co postawić tam wszędzie znowu, policjantów, żołnierzy, stworzyć nowe punkty graniczne, to będzie miało destabilizujące dla pokoju w Irlandii Północnej wpływ, jeśli Wielka Brytania, a na to wszystko wskazuje, wyjdzie z...
No tak, ale też moim zdaniem może też mieć ten problem czysto polityczny. Znaczy, mówiąc najkrócej, można sobie wyobrażać coś, co do tej pory wydawało się niewyobrażalne, ale powrót na drogę terroru partii katolickich, czyli mówiąc najkrócej Sinn Féin.
No, albo protestanckich, bo to tak na dobrą sprawę, to katolicy są teraz bardziej górą. Zadowoleni. Znaczy, oni nie są górą, ale ta wspólnota katolicka jest raczej, znaczy ma więcej chyba powodów do zadowolenia obecnie w Ulsterze niż część protestantów, tych bez pracy, tych, którzy należą do tych warstw postprzemysłowych, nie mających pracy i raczej wizji jej zdobycia. Także ta sytuacja w Irlandii Północnej może niestety ułożyć się bardzo, bardzo źle, chociaż ponownie możemy powtórzyć, wszystko zależy od tego, jak ten przyszły układ między Wielką Brytanią a Unią będzie wyglądał. Ale to jest naprawdę realne, poważne niebezpieczeństwo, przyszłość Irlandii Północnej.
Przypominam, że moim gościem jest Jacek Tybinka. No, za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Geopolityka, cywilizacja, sprawy międzynarodowe. Jak działa świat? Cotygodniowa audycja Wojciecha Sulecińskiego.
Przypominam, że dziś rozmawiamy o Brexicie. Moim gościem jest profesor Jacek Tybinka. No to w takim razie porozmawiajmy, pospekulujmy, jak będzie wyglądała to wychodzenie i co jest zagrożeniem, a co jest nadzieją. Znaczy, ja bym powiedział w ten sposób. Wciąż wydaje mi się, że gospodarka brytyjska jest jedną z najsilniejszych gospodarek, jak na warunki europejskie. Przepraszam, zdradzę swoje sympatie. Liberalna, czyli powiedziałbym rzeczywiście mająca też i pewne cechy, które... No ja określiłbym to wróżą jej przyszłość.
No ona się łatwiej dostosowuje do wymogów rynku. 54% eksportu Wielkiej Brytanii to są kraje Unii Europejskiej, 22% kraje azjatyckie, no czyli głównie Chiny plus tam te pomniejsze tygrysy azjatyckie, 16% rynek północnoamerykański, czyli Stany Zjednoczone i Kanada, prawda? Czyli całkiem jest to nieznaczna wielkość, 2% Afryka. No więc trudno sobie wyobrazić przy całym szacunku dla mieszkańców Afryki, że Wielka Brytania nagle zacznie eksportować te wszystkie towary, które sprzedawała na rynku europejskim do krajów afrykańskich, czy do Nowej Zelandii, czy do Australii. No więc z jej punktu widzenia dostęp do wspólnego rynku europejskiego, no to jest kwestia życia i śmierci. Wbrew temu, co opowiadali zwolennicy wyjścia, że będziemy tutaj zawierali układy handlowe, z kim nam się podoba, na jakich zasadach chcemy. Zupełnie inaczej rozmawia się z Unią Europejską, a inaczej z Wielką Brytanią, nawet jeśli to jest kraj o takim potencjale gospodarczym, o jakim tutaj, czyli bardzo dużym, o jakim mówimy. No więc myślę, że racjonalnie patrząc, to zarówno Bruksela, jak Londyn powinni dążyć do tego, żeby pozostawić te wszystkie elementy wspólnego rynku, które się da, czyli swobodny przepływ towarów, i najlepiej byłoby też osób. No ale tutaj brytyjscy konserwatyści wpadli w tą pułapkę, no bo oni cały czas, premier Cameron, mówili o tym, że my chcemy mieć kontrolę nad imigracją. Na szczęście Bruksela, i to ustami premierów krajów takich jak Republika Federalna Niemiec, czyli Angela Merkel, mówi wyraźnie, że to nie jest tak, że będziecie sobie wybierali, jaki chcecie element z wolnego rynku. Swoboda przepływu dotyczy również osób. No i to będzie, myślę, kluczowym punktem, który będzie dyskutowany w tych rozmowach. Zapewne Theresa May będzie musiała próbować znaleźć jakieś formalne ograniczenia tego ruchu osobowego, żeby je sprzedać swoim eurosceptykom jako wielki sukces. No a z drugiej strony Bruksela będzie zapewne chciała wynegocjować to w taki sposób, żeby w praktyce ta swoboda przepływu pozostała.
Znaczy, ja nie śmiem podpowiadać europejskim politykom, ale być może po prostu trzeba wprowadzić na przykład znowu 6-5-letnią karencję i wtedy i wilki i owca. Znaczy, mówiąc najkrócej, wtedy z całą pewnością premier Wielkiej Brytanii nie będzie tak wyrywny, jak to było poprzednio.
Kraje, na pewno kraje Europy Środkowo-Wschodniej się na to nie zgodzą, ale z drugiej strony pamiętajmy też, że przecież na rynku brytyjskim mamy nie tylko Polaków, Litwinów, Rumunów pracujących, ale mamy też ludzi z Greków, Hiszpanów, Portugalczyków, ludzi z tych krajów południa, krajów, które w ostatnich latach przeżywały raczej regres gospodarczy, chociaż Portugalia się odrodziła. No więc co, im też zakazać pracy, udzielać jakieś tam specjalne zezwolenia? No, to będzie moim zdaniem największy problem. Ale Unia Europejska ma tutaj dobre argumenty, no bo to jest kwestia dostępu londyńskiego City do usług bankowych i świadczenia ich bez żadnych problemów, bez żadnych ograniczeń na terenie Unii.
Ale jeśli mielibyśmy zaryzykować takie twierdzenie, to czy dla obu stron nie byłoby jednak najlepiej, gdyby ten model przypominał na przykład relacje pomiędzy Unią Europejską a Norwegią. Tyle tylko, że problem polega na tym, że Norwegia parę razy nami wzgardziła, ale nigdy nie była tym krajem, który wszedł do Unii i z niej wyszedł.
No, to jest racjonalne. Ponownie powtarzam to słowo wyjście, ale ono może być trudne do uzyskania, ponieważ model norweski zakłada właśnie to, o czym mówiliśmy, czyli dostęp do rynku unijnego, swobodę przepływu osób, usług i kapitału.
No i stosunkowo duże wpłaty właśnie do kasy europejskiej.
A w zamian za to Norwegia nie może o niczym w praktyce decydować, no bo jeśli Unia zmienia prawo, no to Norwegowie muszą się do tego dostosowywać. Oczywiście w sferze gospodarki. Czyli tak na dobrą sprawę, gdyby takie porozumienie zostało zawarte, to Wielka Brytania wyszłaby na nim gorzej niż w sytuacji, kiedy no, jest czy była członkiem Unii Europejskiej. Kiedy...
No ale może by Brytyjczykom nikt o tym nie powiedział, nie przypomniał. To wtedy może jakoś to by przeszło.
No, to obawiam się, że patrząc na zakres działania prasy brytyjskiej, którą jednak ludzie czytają, szczególnie tej eurosceptycznej, która zresztą dominowała na rynku prasowym i to nie mówimy tylko o brukowcach, to raczej oni wykryją wszystko, a nawet zdołają zmyśleć jakieś niestworzone opowieści, żeby przedstawić potencjalny układ jako ponowną zdradę i interesów brytyjskich.
To w takim razie wróćmy do tego, co realnie, jakby to powiedzieć, może się zdarzyć. Znaczy, mówimy o tym, że Wielka Brytania może mieć kłopot z utrzymaniem na przykład swojej roli, jeśli chodzi o usługi finansowe, czyli tej roli City, do której żeśmy przywykli. Ale czy rzeczywiście tak jest? No przecież Wielka Brytania była tą potęgą finansową także w latach 60. już. Oczywiście to były zupełnie inne czasy, ale jakby to powiedzieć, City istnieje no, od XIX wieku.
No, to jest prawdą, tylko że no, przedstawiciele tego City, jeśli tak to można powiedzieć, tutaj nie chciałbym brzmieć jak marksista, no, ale powiedzmy to tak, no, wielka, znaczy burżuazja brytyjska doszła do wniosku pod koniec lat 50., że członkostwo we wspólnotach europejskich i będzie dla niej korzystne i tym samym dla kraju korzystne. No więc w sytuacji, kiedy Wielka Brytania traciła powoli imperium, kiedy coraz większa część handlu brytyjskiego była wtedy z szóstką, bo to tylko 6 krajów tworzyło wspólnoty europejskie, że nie ma innego wyjścia jak członkostwo w tym. I nic się nie zmieniło dzisiaj. To znaczy, byłoby naiwnością wierzyć w te zapewnienia zwolenników kampanii na rzecz wyjścia, że Wielka Brytania to będzie się szybciej rozwijała, będzie, no, teoretyczną swobodę będzie miała, ale to trochę może być taka swoboda, no może nie biedaka, bo to nie jest biedny kraj, ale niewiele im może przyjść z negocjowania tych wieloletnich nowych umów z innymi państwami.
Znaczy z negocjowania może być też kłopot, bo przypomnę, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju strajku włoskiego służby cywilnej, bo ona także in gremio nie jest specjalnie zwolennikiem wychodzenia z Unii Europejskiej.
Absolutnie nie. Znaczy... Jeśli mówimy o zwolennikach wyjścia z Unii, no to musielibyśmy długo rozmawiać, prawda, o różnych grupach społecznych. Tutaj tak na dobrą sprawę, to dobrą odpowiedź, gdzie głosowano przeciwko Unii, dało paru, bodajże chyba brytyjskich naukowców, którzy porównali stopień upadku tych dawnych gałęzi przemysłu i przenoszenie produkcji do Chińskiej Republiki Ludowej. I oni dosyć dokładnie wykazali, że w tych wszystkich miastach, miasteczkach, regionach, gdzie ta produkcja trafiła do Azji, czyli te dawne, nazwijmy to tradycyjne przemysły, od przemysłu ciężkiego, no, włókienniczy, to już tam od dawien dawna, stoczniowy i tak dalej, znaczna część przemysłu maszynowego, to w tych miejscowościach, miasteczkach, gdzie istnieje ta klasa, nazwijmy ją postindustrialna, czyli dawni robotnicy, dzisiaj najczęściej już albo emeryci, albo na zasiłkach, gdzie jest nowa generacja już ludzi młodych, często bezrobotnych, bądź bez szansy na pracę, na etacie, na długie lata, no to tamten poziom niezadowolenia był największy i ci najsłabsi, to jest swoistą ironią, oni tą Unię, która akurat na najsłabsze rejony wspiera, a oni uznali, że za największe zło. No i im przyjdzie też najprawdopodobniej w dłuższej fali historycznej zapłacić no, jeszcze większą cenę, chociaż to nie życzę Wielkiej Brytanii, ani Brytyjczykom źle, a jak najlepiej.
No to w takim razie jeszcze porozmawiajmy o tym, co dzieje się no, na tym styku pomiędzy Polakami, którzy już są w Wielkiej Brytanii i innymi narodami, które dość licznie do Wielkiej Brytanii emigrowały w ostatnich latach. Wspomnieliśmy nawet o tych przedstawicielach starej Europy. No ja przypomnę, że i w Londynie, i w wielu miastach brytyjskich mamy te portugalskie dzielnice i to nie jest tak, że to jest ta imigracja tylko najmłodsza. Te dzielnice istnieją tak naprawdę od lat 50. i to funkcjonowało bardzo dawno i to jest też rodzaj, bym powiedział, wielopokoleniowej tradycji.
No, Hiszpanie, znaczy Portugalczycy, to jednak jest ten czas, proszę pamiętać, że oni nie mogli, znaczy, jeśli mieli obywatelstwo portugalskie albo hiszpańskie, to oni też byli objęci przez lata okresem, no nazwijmy to karencji, jeśli chodzi o możliwość podjęcia legalnej
pracy.
I to było, to nie tylko nasz los był, chociaż akurat w wypadku Wielkiej Brytanii myśmy nie musieli czekać, bo rząd jeszcze wtedy Tony Blaira uznał, że w interesie Wielkiej Brytanii jest napływ siły roboczej. Oni oczywiście obliczali, że tej siły roboczej będzie znacznie mniej, tych imigrantów. To nie były dane, tak jak się podaje, takie karykaturalne, że tam wyliczyli, że 6 czy 7 tysięcy osób napłynie. To jest oczywisty nonsens. Ale zamysł był taki, że to rozrusza brytyjską gospodarkę, rozrusza rynek pracy.
I no, rozruszało, tylko problem polega na tym.
Dobrze, prawda? No bo doprowadziło do sytuacji takiej, że przybysze z Europy Środkowo-Wschodniej, bo to nie tylko Polacy, chociaż my jesteśmy dominującą grupą, no bo to tam 700 tysięcy, mówi się o milionie, to fluktuuje, prawda?
No ostatnio podano taką dane 900 tysięcy jako najliczniejsza grupa, już liczniejsza niż przedstawiciele Indii, jeśli chodzi o tych, którzy nie mają obywatelstwa brytyjskiego.
To nas, te wyniki nas cieszą, ale z drugiej strony, no patrząc na tamte wspólnoty, no jeśli nagle w jakimś małym miasteczku ma pan 10%, nazwijmy to obcych, prawda, no to musi powodować konflikty interesów. Tym bardziej, że tych obcych łatwiej oskarżyć o to, że oni panu odbierają pracę, chociaż bardzo często wcale tak nie jest, bo pan tej pracy i tak by nie podjął, bo na zasiłku pan dostanie więcej, nie chce panu się już po latach bezrobocia w ogóle pracować, a tak niestety często jest w tych właśnie małych ośrodkach. No i to niestety powoduje konflikty, no, czasami niestety.
Ale czy to jest tak, że myśmy teraz bardziej dokładnie zaczęli przyglądać się temu i że te konflikty tak naprawdę były zawsze, a teraz mówimy, a tutaj coś się zdarzyło, a tam się coś zdarzyło, a tutaj jakaś grupa wyrostków pobiła kogoś, kto mówił po polsku? Czy też mamy do czynienia z sytuacją, w której po Brexicie nastąpiło nasilenie tych zjawisk?
No myślę, że na pewno to nasilenie nastąpiło. No jeśli mamy kampanię medialną prowadzoną przez część prasy, nawet znaczącą część prasy brukowej, gdzie tych imigrantów przedstawia się jako tych, którzy zabierają nam pracę, popełniają przestępstwa, no to musi dawać jakieś skutki. Na szczęście przecież nie mamy tam masowych napadów na Polaków. Przy skali obecności tych Polaków, no nie chcę powiedzieć, że jedno morderstwo to jest niewiele, no bo ten człowiek nie żyje, ale skala tych przypadków agresji nie jest znowu jakaś duża. Zresztą trzeba pamiętać o tym, że jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju regulacje antyksenofobiczne, antyrasistowskie, no to Wielka Brytania jest tutaj jednym z wzorców europejskich w sensie reakcji policji, no ale wiadomo, że ta policja nie będzie wszędzie, nie ochroni każdego. Ja pozwoliłem sobie sprawdzić dane dotyczące przestępczości Polaków w Wielkiej Brytanii, no bo to jest częsty argument podawany szczególnie w dzienniku Daily Mail, który lubuje się wręcz w prawie cyklicznym publikowaniu tych statystyk. No i w marcu tego roku mieliśmy 965 więźniów polskiej narodowości, 762 Irlandczyków, ale aż 452 Litwinów. Proszę na to zwrócić uwagę. Cała populacja więzienna Anglii i Walii liczyła 82 tysiące osób. To nie dotyczy Szkocji, tam jest w ogóle około 8 tysięcy. Nie podają statystyk tych narodowościowych. Czyli w liczbach bezwzględnych my jesteśmy najliczniejsi, no ale jeśli popatrzymy, że tam jest no, 900 tysięcy, prawie milion ludzi, no to ta skala przestępczości nie jest jakaś, nie jest większa niż porównywalna brytyjska, może minimalnie. No ale to my możemy sobie tak spokojnie dopowiedzieć, natomiast z punktu widzenia prasy brukowej, no to jest znakomity przykład, jakimi przestępcami ci Polacy są. Jeszcze trzeba płacić na ich utrzymanie w tych więzieniach. Znaczy nie tylko Polacy, no cała ta grupa przybyszy z
No ale właśnie, krajów. To w takim razie porozmawiajmy o tych reakcjach Brytyjczyków na przybyszów. Czy nasze takie wyobrażenie proste, że Brytyjczycy po prostu najzwyczajniej w świecie nie lubią wszystkich obcokrajowców, no takie troszeczkę z Agaty Christie, czyli wyglądał bardzo podejrzanie, mógł być nawet cudzoziemcem. Czy to jest, jakby to powiedzieć?
No, zapewne jest wiele takich osób, które takie podejście ma, ale nawet jeśli takie podejście będzie, taka osoba będzie miała, zapewne starsza, to ona i tak do pana jako do cudzoziemca podejdzie bardzo uprzejmie, jak pan się zwróci o jakąś pomoc, o coś zapytać. pyta. Oczywiście, czy nawet będzie pan obok mieszkał, chociaż może zachować rezerwę. No ale tutaj jest bardzo trudno o jakieś uogólnienia. To wszystko zależy od regionu, miasta, dzielnicy, ludzi. Mamy przecież mnóstwo przykładów bardzo fajnego współżycia między Polakami a mieszkańcami różnych części Wielkiej Brytanii. No, a zdarzają się też przypadki takie, gdzie te konflikty są, no niestety stałą. No, jak powtarzałem, pozwolę sobie powtórzyć, no jeśli nagle do jakiegoś miasteczka napłynie nawet kilkanaście procent mieszkańców, no, różniących się jednak pod względem pewnych zachowań społecznych, kulturalnych, religii, no to musi dochodzić do
czasami
do,
też do, jest to do grupa, która trochę
konfliktów,
która słabo na przykład zna realia miejscowe. Przypomnę
język,
o tych Polakach.
Realia.
No właśnie też przypomnę o tych Polakach, którzy mieszkając w Irlandii Północnej na przykład wynajmowali mieszkania w protestanckich dzielnicach, a potem próbowali pójść do kościoła katolickiego.
Tak, no to już jest, to jest dobry przypadek, ale ja muszę powiedzieć, że nawet niektórzy moi studenci jeszcze parę lat temu bardzo tak lekko sobie mówili o mieszkaniu w Belfaście, zupełnie nie zdają sobie sprawy, że w gruncie rzeczy no, mówimy o mieście, gdzie mamy podziały plemienne i gdzie jeszcze niedawno przejście z jednej strony ulicy na drugą mogło grozić pobiciem bądź nożem wbitym między żebra. No a mieliśmy przecież przypadki, gdzie Polacy byli pobici w niektórych miastach Irlandii Północnej. Najczęściej były te przypadki, gdzie ludzie nie bardzo wiedzieli, gdzie jest granica tego plemienia, do którego należy, gdzie mogę zamieszkać. Chociaż no, Irlandia Północna jest tutaj najbardziej specyficznym i trudnym regionem, czy niebezpiecznym do mieszkania, jeśli się jest papistą, czyli tak jak my katolikiem, i wybierze się, nie daj Boże, stronę protestancką.
Gdy patrzymy na te problemy związane z imigrantami różnej daty, nie tylko tymi z Europy w ostatnich latach, którzy moim zdaniem znacznie większą rolę odegrali w ostatnich reakcjach Brytyjczyków, czyli tym wszystkim, co poprzedzało Brexit. No ale mamy też imigrantów z bardzo różnych epok i z bardzo różnych kierunków geograficznych. Czy ten moment jakby w historii Wielkiej Brytanii może oznaczać też no, koniec takiego swoistego rozejmu, czy też pokoju społecznego, który funkcjonował w tych no, bardzo kosmopolitycznych społecznościach, które tworzą dzisiejszą Wielką Brytanię?
Myślę, że to tak źle nie wygląda. Znaczy, no dzisiaj no na szczęście nie dochodzi do... Znaczy, te problemy, o których mówiliśmy na styku Polaków i mieszkańców Wielkiej Brytanii, one mimo wszystko wydają mi się, znaczy może nie tyle sporadyczne, no ale to nie jest ta skala ani gwałtowność, która nakazywałaby jakiś szczególny pesymizm. Pamiętajmy, że Wielka Brytania ma z lat 70., 80. tradycje płonących get w dużych miastach, no naprawdę bardzo poważnych konfliktów społecznych, również za początków rządów Margaret Thatcher. Natomiast powstaje pytanie, co będzie z tymi Polakami po tym, jak Unia zostanie porzucona przez Wielką Brytanię. No tutaj jeśli ktoś mieszka tam długo, bodajże co najmniej 5 lat, no to jest w miarę bezpieczna jego pozycja. No zresztą jest też jeszcze możliwość, jeśli oczywiście spełnia się warunki przyjęcia obywatelstwa brytyjskiego. To jest pewnego rodzaju no, ucieczka do przodu.
Choć muszę powiedzieć, że z punktu widzenia dużej części Polaków, którzy lubią mieć tą otwartą furtkę do myślenia o tym, że są w Wielkiej Brytanii na jakiś czas, a może gdzieś potem będą, no to będzie to pewna decyzja, którą trzeba będzie podjąć.
Dosyć też no, kłopotliwa, bo to nie jest łatwa, nie jest to łatwa procedura.
Gdy patrzymy na Wielką Brytanię i Europę, no to mamy też do czynienia z rzeczą, która moim zdaniem jest na dłuższą metę bardzo ważna, czyli też kwestią polityczną. Wielka Brytania, jeśli chodzi o politykę w Europie, odgrywała pewną no, bardzo określoną rolę. No, mówiąc najkrócej, na przykład brytyjskie rządy znacznie bardziej obawiały się Rosji i tradycji jakby powrotu do imperialnej jej roli. Bardziej ceniły te powiązania ze Stanami Zjednoczonymi niż przeciętna w Unii Europejskiej. Czy ta absencja Wielkiej Brytanii w Europie może coś ważnego oznaczać dla polityki europejskiej?
No, słusznie pan pokazał ten bardzo negatywny efekt, jaki może nastąpić wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wielka Brytania pozostanie oczywiście członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, ale jeśli popatrzymy na ostatnią dekadę, no, jesteśmy członkami Unii Europejskiej, to śmiem twierdzić, że dla nas o wiele większym gwarantem bezpieczeństwa, przede wszystkim gospodarczego, politycznego, jest Unia Europejska niż Pakt Północnoatlantycki. No chyba, że doszłoby do rzeczywiście bezpośredniego zagrożenia konfliktem zbrojnym, no ale takiego zagrożenia dzisiaj nie ma. Stąd też z tych względów, o których pan powiedział, no wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i z tego politycznego kręgu decyzyjnego, o którym wspomniałem na początku naszej rozmowy, będzie bardzo, bardzo negatywne dla Polski i tych krajów, nazwijmy to frontowych, tych, które graniczą z Rosją, czy są krajami, które były częścią bloku sowieckiego.
A czy to, że nie będzie tego interesu europejskiego jako takiego ważnego, czy to także może zmienić politykę brytyjską? Mówiąc najkrócej, czy na przykład te wszystkie, ja bym powiedział mrzonki, ale być może prawdziwe pomysły na to, żeby otworzyć nowe kierunki polityki brytyjskiej albo odświeżyć stare, te, które związane były z dominiami czy gdybym byłymi koloniami, bo tak mówiono przed Brexitem o pewnych nadziejach związanych z tym odczepieniem się od tego brukselskiego świata, to czy to jest realne?
Wydaje mi się, że to są jednak mrzonki. Znaczy, oczywiście, że bliskie relacje formalne i nieformalne między Wielką Brytanią, Australią, Nową Zelandią i Kanadą były, są i pozostaną. No ale chociażby jak mówiliśmy o tym poziomie handlu, no to poza Kanadą on nie jest jakiś imponujący. No, Australia i Nowa Zelandia leżą na antypodach. No, sam przepływ towarów zajmuje tygodnie. No więc myślę, że no nie da się odbudować imperium brytyjskiego. To jest oczywiście nierealne i siła Wielkiej Brytanii leżała w tym, że jest częścią Europy i jest tą częścią Europy, która łączy nas i Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o to partnerstwo w dziedzinie bezpieczeństwa, ale po części też i handlu i wymiany gospodarczej.
No tak, ale to też oznacza na przykład dla Europy, że chyba negocjacje z Amerykanami w sprawie tego partnerstwa europoamerykańskiego, jeśli chodzi o wolny handel, no też chyba trochę straciły na dynamice, bo to Brytyjczycy byli tymi, którzy mówili, że w tym może być wspólny interes.
No tak, to znaczy zdaje się, że negocjacje dotyczące zawarcia tego układu o tak na dobrą sprawę wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi a krajami Unii, one są w zawieszeniu, no ale pamiętajmy też, że jest dosyć duży społeczny sprzeciw przeciwko temu, chociaż trudno mówić o tym, bo tak na dobrą sprawę nikt nie zna kształtu tego.
To prawda, ale właśnie myślę, że sprzeciw był głównie związany z tym, że były one tajne i to też charakterystyczne dla polityki europejskiej, o której będziemy rozmawiali w przyszłym tygodniu. Przypominam, że dziś moim gościem był Jacek Tybinka. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Ja również dziękuję. Dobranoc.